Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Fish Talking. Nazywam się Kamila Ryba i dzisiaj będę mówić o czytelnictwie. Na sam początek jednak informacja dla tych, którzy słuchają mnie wyłącznie na platformach podcastowych i na Spotify. Gdy w jakimś tygodniu podcast się nie pojawia, to najprawdopodobniej w zamian na moim kanale na YouTube jest jakiś filmik. Tak było tydzień temu. Zapraszam więc Was do subskrybowania kanału Fish Talking na YouTube i obejrzenia ubiegłotygodniowego unboxingu kwietniowej paczki spokątnej. Ale przejdźmy już do czytelnictwa. Normalnie jak utarło się od początku tego roku, pierwszy podcast miesiąca byłby moim czytelniczym podsumowaniem miesiąca. Jednak w kwietniu nie ma czego tak naprawdę podsumowywać. Przeczytałam chyba jeden komiks i to pod koniec miesiąca. Dziś jednak chcę mówić o czytelnictwie na większą skalę. Biblioteka Narodowa 24 kwietnia opublikowała swój coroczny raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Nie wiem, ilu z Was ten raport czytało w całości, ale być może część z Was widziała artykuły w mediach, na przykład na Lubimy Czytać, które dumnie informują, tu cytat, że 42% Polaków czyta książki. Ładna to liczba, prawda? No może i ładna, ale gdy już zajrzymy do raportu, to w sumie wynikają z niego troszkę inne informacje. Jak wynika właśnie z raportu, te 42% oznacza osoby, które w ostatnim roku, czyli od listopada 2019 do listopada 2020 roku, przeczytały przynajmniej jedną książkę. Więc dla mnie stwierdzenie, że 42% Polaków czyta, czasownik niedokonany, czas teraźniejszy, jest trochę nad wyraz, bo wielu z nich swoją przygodę z czytaniem zakończy właśnie na tej jednej przysłowiowej książce. Chociaż w sumie mimo wszystko ten niewielki wzrost może budzić pewną nadzieję, że więcej Polaków jednak przejdzie w stronę czynną czytania. Mówimy o wzroście, bo ostatnio podobny wynik osiągnęliśmy 6 lat temu. W 2018 czytanie jednej książki deklarowało 37% Polaków, w 2019 39%, chociaż do 2004 roku i 58% trochę nam jednak brakuje. Co mówi sam raport? Dużo i niewiele. Nie jest bardzo odkrywczy, każdy z Was może sobie do niego zajrzeć. Ja w telegraficznym skrócie go streszczę tu. A więc z raportu wynika, że kobiety częściej i więcej czytają. Przeczytanie statystycznej jednej książki zadeklarowało 51% kobiet i 33% mężczyzn. Biorąc pod uwagę wiek, stwierdzono, że więcej czytają osoby młodsze, aż 76% w wieku 15-18 lat. Cały czas mówimy o przeczytaniu jednej książki, ale będziemy używać może w tym podcaście jednak tego skrótu myślowego czytają. A osoby w wieku 60-70 lat czytają najmniej. W badaniu wzięto pod uwagę też miejsce zamieszkania, czyli najwięcej czytają osoby z dużych miast, najmniej czyta na wsi. Badano też status społeczny i sytuację materialną. Najwięcej czytają ci, którzy, tutaj cytat, żyją oszczędnie, ale starcza im na wszystko. I w sumie to jest dość interesujące, bo wcale nie jest tak, że te osoby najbogatsze, które mogą sobie na wszystko pozwolić, czytają najwięcej. Badano również księgozbiory, wpływ posiadanych książek na czytelnictwo. I to jest w sumie dla mnie chyba najmniej ciekawe z całego raportu. Nowością było badanie skutków pandemii na czytanie. Raport wykazał, że wszystko zależało od tego, jaki rodzaj pracy wykonujemy. Osoby, które nie mogły przejść na pracę zdalną, ale takie osoby nie wykazały dużych zmian, jeżeli chodzi o ich czytelnictwo. Natomiast 69% osób, które przeszły na taką pracę zdalną, pełnowymiarową, przeczytało tę jedną książkę, a 21% z tych osób z pracy zdalnej przeczytało nawet 7 i więcej książek. Tak więc nie tyle sama pandemia miała wpływ na czytelnictwo, jak zmiany i okoliczności przez nią wywołane. Czyli osoby, które przeszły na taką pracę zdalną, możemy domniemywać, że w normalnych okolicznościach nie czytały tak dużo jak w czasie pandemii. To, co mnie w tym raporcie najbardziej ciekawiło, to, jakie książki Polacy czytają, bo takie informacje również uwzględnia ten coroczny raport. I tutaj w sumie też bez większego zaskoczenia, bo w każdej grupie wiekowej oraz pod względem płci najczęściej wskazywano kryminały, sensacje i thrillery jako książki, po które najchętniej się sięga. Kobiety ponadto chętnie czytają literaturę obyczajową, mężczyźni biografie, wspomnienia, historię XX wieku. Jeżeli chodzi o młodzież, najczęściej sięga ona po lektury szkolne i, uwaga, literaturę wysokoartystyczną sprzed 1918 roku, co jest po prostu ładnym określeniem lektur szkolnych. Najgorzej wypadły albumy, atlasy i słowniki, co w sumie też jest dość zrozumiałe, zważywszy na to, że wszystko teraz dostępne jest powszechnie w internecie. Raport jednak wykazuje jeszcze jedną rzecz, czyli najpoczytniejszych autorów. I o ile Remigiusz Mróz na pierwszym miejscu nie szokuje, bo on mieszka we wszystkich naszych lodówkach, o tyle Olga Tokarczuk na drugim miejscu już daje sporo do myślenia, ale o tym za chwilkę. Na liście jest też Stephen King, Harlan Coben, Mickiewicz i Sienkiewicz, bo w sumie nadal należą do kanonu lektur, Sapkowski, Twardoch i L. James. Co ciekawe, sprawdziłam, w 2014 roku była ona na drugim miejscu w rankingu najpoczytniejszych autorów w Polsce. Dalej jest Nesbo, Rowling, Blanka Lipińska. Lista zawiera 30 nazwisk, możecie ją sobie właśnie sprawdzić w tym raporcie. Ale generalnie są to bardzo popularni pisarze. Wróćmy jednak do Olgi Tokarczuk, bo to jest ten aspekt, który spowodował w sumie, że ten podcast nagrywam i który spowodował, że samym raportem bardziej się zainteresowałam. I tutaj właśnie może przejdziemy już do tych moich, zostawimy raport w spokoju i przejdziemy do moich spostrzeżeń opartych na moich jakby prywatnych doświadczeniach i pracy trzyletniej w bibliotece. Taka wysoka pozycja Tokarczuk w moim odczuciu wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze Nobel i szturm na jej książki, bo noblistkę wypada czytać, wypada znać. Oraz sposób, w jakim być może zadano pytanie w tym raporcie. Bo gdy pyta się takiego statystycznego Polaka o polskiego pisarza, no to Tokarczuk być może jest właśnie tym jednym z takich pierwszych nazwisk, które przychodzą do głowy. Patrząc na wypożyczanie książek w mojej bibliotece, Tokarczuk rzeczywiście jest takim top, ale też jest taka prawda, że 98% tych, którzy ją wypożyczali, przyznawało później, że jej nie czytało albo nie dało rady przeczytać, że to nie jest autorka dla nich, więc tak naprawdę na samych chęciach się bardzo często kończyło. Co innego z Mrozem? Ten rzeczywiście jest mega popularny. Chociaż muszę przyznać, znaczy takie mam spostrzeżenie, że trochę ten szał na Mroza już cichnie. Ci, którzy zaczytywali się w chyłce, nadal po nią sięgają, chociaż też już są głosy, że wystarczy. Ale Mróz jest też takim autorem, po którego bardzo sięga dużo nowych czytelników biblioteki, bo po prostu bardzo dużo osób zna to nazwisko i gdy nie wiedzą, co pożyczyć, to po prostu pytają o Mroza. Co do książek E.L. James, u nas mało kto teraz po nią sięga. Tak naprawdę 50 twarzy Greya troszkę zostaje już zakurzonych na półce, a Blanka Lipińska była popularna jakiś miesiąc przed i po filmie. No i jeszcze jest Andrzej Sapkowski. Wiedźmina pożyczano głównie odkąd ja pracowałam w bibliotece, czyli od 2018 roku. Pożyczano go głównie jako lekturę szkolną. Jednak serial bardzo dużo zmienił. To właśnie w ekranizacjach widzę nadzieję w poprawie stanu czytelnictwa, bo to jest coś, co bardzo szybko zauważyłam podczas pracy. Niemal pewne jest, że gdy Netflix robi serial, to po pierwowzór ustawią się kolejki, nawet wśród młodzieży. To oni odwiedzają nas najrzadziej. Wbrew temu, co mówi raport, który wskazuje, że najwięcej przeczytanych książek deklaruje młodzież, to tak naprawdę u nas w bibliotece to było bardzo mało zauważalne. Do tego stopnia, że tak naprawdę znam gust wszystkich młodzieży, która nas odwiedzała, ponieważ jest ich tak mało. Gdy jednak wychodzi serial lub film, przychodzą chętnie nawet tacy, którzy z bibliotek normalnie nie korzystają, albo przychodzą tylko po lektury. Tak było na przykład z serią Jenny Han do wszystkich chłopców, których kochałam. I tak jest teraz z serią Leigh Bardugo Cieni Kości i Szóstką Wron. Ostatnio odwiedziłam bibliotekę i widziałam, że już książki czekają na kolejnych czytelników i są na nie zapisy. Chociaż gdy ja je zakupiłam do biblioteki, to musiałam specjalnie zachęcać i jakby reklamować te książki, bo mało kto był wtedy nimi zainteresowany. Teraz niestety te osoby będą musiały na nią czekać. Co do statystyk jeszcze, to owszem, osobowo jest u nas najwięcej dzieci i młodzieży, ale ilościowo aktywniejsze są osoby starsze, właśnie takie 60 plus, które raport wskazuje jako te, które czytają najmniej. Wizyta młodych osób zazwyczaj kończy się na przeczytaniu tej właśnie jednej lektury szkolnej i bardzo rzadko wracają po więcej. No dobrze, ale już tak zmierzając ku końcowi tego podcastu, co nam w ogóle mówi taki raport? Ano tyle, że bardzo powoli zaczynają Polacy po książki sięgać. Miejmy nadzieję, że przez takie sięganie rzeczywiście wzrośnie poziom czytelnictwa. Jednak to, co ja zauważyłam najczęściej po publikacji takiego raportu od kilku lat, to wysyp artykułów oceniających polskie społeczeństwo. Narracja jest taka sama. Czytasz dobrze, nie czytasz źle. Media, ale myślę, że też sami czytelnicy wprowadzają taką narrację, że ci, co czytają, są lepsi. Czytelników robi się taką pewną elitę i owszem, możemy zrobić osobny odcinek o wartości czytania, ale w kontekście stanu czytelnictwa tworzenie takich elit w moim odczuciu może wpływać tylko negatywnie na przyszłe statystyki. W obecnych czasach ludzie mają całą masę pozytywnych i wartościowych bodźców, wśród których niekoniecznie muszą znajdować się książki. Jeszcze raz, nie przeczę, że czytanie niezwykle rozwija, ale nie twierdzę też, że czytanie czyni mnie lepszym, albo inaczej, że ci, co nie czytają, są gorsi. Jeśli w mediach będzie się z nas, czytaczy, robiło taką śmietankę inteligencką, to ci, którzy do niej nie należą, nie będą się starać o to, żeby do niej należeć. Polacy nie lubią, gdy ktoś próbuje im coś wytykać, gdy ktoś próbuje pokazać, że mają jakieś mniejsze wartości albo są mniej wartościowi. Wydaje mi się, tak z moich obserwacji, że jesteśmy takim narodem, który bardzo nie lubi, gdy ktoś im wskazuje, że właśnie jest z jakichś powodów gorszy. I szczególnie ostatnio inteligencja per se, osoby wykształcone wcale nie uważane są za jakąś elitę, więc taki dyskurs wcale nie wpływa korzystnie na stan czytelnictwa w kraju. I jeszcze jedna rzecz często wypływa z tych artykułów. Ocenianie tego, co się czyta. Rozróżnianie literatury na wysoko artystyczną i literaturę prostą, banalną, mniej wartościową. Nie wiem, kto o tym decyduje, dlaczego coś ma być lepsze, jeżeli literacko nie różnią się za bardzo. Owszem, są książki, które są grafomańską zbrodnią i trochę boli, że są one bestsellerami. I jakby też powinniśmy rozróżniać, że są książki, które po prostu są źle napisane, ale są też książki, które przez wiele osób, często nawet przez samych autorów, uważane są po prostu za złe ze względu na banalną, w cudzysłowie, tematykę, którą poruszają. Jeżeli jednak mówimy o jakichkolwiek książkach, to sądzę, że jeżeli czytanie takich książek sprawia komuś przyjemność, to tak naprawdę nie znam do tego. Robienie z czytania czynności niemal sakralnej działa też na jej niekorzyść i ja wyznaję zasadę, że czytanie to przede wszystkim właśnie przyjemność i czas na sposób spędzania wolnego czasu. Jeżeli osoba, która nie czytała lub czyta mało, sięga po książkę literacko słabą, ale jednak czyta, to chyba mimo wszystko dobrze. Może później sięgnie po coś napisanego lepiej i może wtedy doceni tę literaturę, która w cudzysłowie jest trochę lepsza, ale jeżeli nie sięgnie i nadal będzie wybierać taką literaturę, bo jej ona odpowiada, to chyba okej, życie jest za krótkie, by przejmować się tym, jak nasze czytelnicze wybory oceniają inni, albo czy to, co czytamy, komuś się podoba, czy nie. Jako absolwentka polonistyki czuję, że czasem oczekuje się ode mnie lektur, jak to nazywa raport, wysoko artystycznych, ale ja w sumie wolę czytać książki przyjemne, książki o problemach nastolatków albo o szóstce przestępców włamujących się do rezydencji bogacza, bo po prostu takie książki sprawiają mi przyjemność. Być może kiedyś przeczytam Ulyssesa i poczuję, nie wiem, jakieś czytelnicze katarsis, ale na razie się na to nie zapowiada, bo wyznaję zasadę, że szkoda marnować czas na książki, które po prostu nie sprawiają mi przyjemności. Raport wskazuje, że ludzie wykształceni sięgają po ambitne książki. Tylko czym są właściwie te ambitne książki? Tworzy to taki stereotyp, a ostatnią rzeczą, jaką potrzebujemy w książkowym świecie, to szufladkowanie. Promujmy książki jako fajną opcję spędzania czasu, a nie górnolotną, taką wygórowaną czynność dla wybranych. Promujmy dobrą literaturę, ale nie krytykujmy czytelników tych słabszych książek. Przede wszystkim pokazujmy, że czytelnicy to są fajni ludzie, do których fajnie jest należeć i którzy przedstawiają jakieś wartości, bo też mam wrażenie, że czasami my, czytelnicy, szczególnie recenzenci, popadamy w taką bańkę, w której myślimy, że jesteśmy jakoś super wyjątkowi, bo czytamy takie inne książki, że czytamy, to znaczy, że jesteśmy lepsi. A to nie jest prawda. Mówię tutaj teraz jako Jako osoba zaangażowana w promocję czytelnictwa, chociażby przez moje media społecznościowe, tak bardzo chcemy promować czytelnictwo, a jednocześnie zamykamy drzwi, stawiamy ochronę na bramce i wpuszczamy jedynie ze złotą odznaką ambitnego czytelnika. Czytanie nie powinno być obowiązkiem, przymusem, zajęciem dla elit. Dopóki tego nie zrozumiemy, nie ma szans na jakąś realną poprawę stanu czytelnictwa w Polsce. 42% napawa nadzieją, ale tylko 10% Polaków czytało więcej. I tak naprawdę jakby zaangażowało się w proces czytania. I właśnie na poprawie tych 10% powinno nam zależeć. 42% tak naprawdę nie mówi o niczym. To 10% to są aktywni czytelnicy i to jest naprawdę niewielka liczba. Chociaż, tak jak wspomniałam wcześniej, w obecnym świecie mamy tyle bardzo ciekawych opcji, w których książki niekoniecznie muszą być tą najbardziej wartościową formą spędzania wolnego czasu. Mamy fantastyczne filmy, seriale, które równie mocno mogą nas kulturalnie, emocjonalnie edukować. Mamy naprawdę bardzo wiele możliwości i osoby, które nie czytają. Mam nadzieję, że kiedyś sięgną jednak po książki, bo uważam, że naprawdę to jest świetny sposób spędzania wolnego czasu, ale nie uważam też, że te osoby są ode mnie gorsze, bo nie czytają. A o tym, dlaczego nie czytamy, jak krzywdzące są lektury szkolne i dlaczego książki E.L. James i Blanki Lipińskiej w sumie mogą w jakiś sposób pomóc w poprawie statystyki czytelniczej, to może pomówimy przy innym podcaście, bo ten myślę, że już jest wystarczająco długi. Jeżeli chcielibyście, żebym kiedyś wyraziła swoją opinię na temat tego, dlaczego jednak Polacy nie czytają, albo na temat w ogóle literatury, jaką Polacy czytają, to najlepiej na YouTubie dajcie mi znać w komentarzach. Szkoda, że platformy podcastowe do tego nie służą. Ale być może kiedyś właśnie taki temat poruszę, bo to też jest temat rzeka. Ja tutaj tylko musnęłam moją opinię na temat raportu czytelnictwa w Polsce i na temat tego, jak z czytelników robi się elity, którymi nie są. I być może kiedyś rzeczywiście ten temat bardziej poruszę, głębniej poruszę. Jestem ciekawa, co wy myślicie o takich raportach, bo o ile rzeczywiście dają one jakiś wgląd na nasze społeczeństwo, o tyle uważam, że nic tak naprawdę nie wnoszą. I naprawdę bardzo ciężko jest w jakikolwiek sposób dotrzeć do czytelników. Próbowaliśmy w bibliotece wielu sposobów na przyciągnięcie młodzieży i po prostu zaczęłam wierzyć w to, że o ile, że jeżeli ktoś nie chce, to nie chce i nic to nie zmieni. Dobrze. Dziękuję za to, że wytrwaliście do końca. Pamiętajcie, że podcasty dostępne są na wszystkich większych platformach podcastowych oraz na YouTube. Zachęcam do subskrypcji kanału na YouTubie, bo tam pojawiają się też inne materiały niż podcasty. Zapraszam Was na mojego Facebooka Fish Talking Books, bo tam najłatwiej będziemy mogli utrzymać kontakt. I dziękuję za to, że jesteście, za to, że słuchacie tego podcastu. I co? Do następnego razu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.